Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że możemy żyć w kraju, w którym zaznajemy pokoju, możemy mieć łatwy dostęp do Twojego Słowa. Proszę, Ojcze, pobłogosław nam, abyśmy robili z tego jak najlepszy użytek i pobłogosław też to nauczanie, aby było pożyteczne. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. I tam w wersecie 4 Jan mówi taką rzecz: uradowałem się bardzo, żem znalazł z dziatek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. I Jan radował się z tego, że ktoś chodził w prawdzie, i to jest powód do radowania się. A to mówię a propos tego, no może nie zwiastując, co się wydarzy, tylko czasami dochodzi do takiego zdarzenia, że ktoś słuchając kazania pomyśli sobie: ale fajne kazanie. I postanawia jakoś dać temu wyraz i na przykład podchodzi do kaznodziei i mówi, że fajnie ci się udało kazanie. I no to jest, powiedzmy, przyjemne, ale ludzie, którzy głoszą kazania, przynajmniej ci, których ja kilku znam i ja sam, to jakby nie jest to, co nas najbardziej interesuje. W zasadzie to jest rzecz, która nas interesuje najmniej. Najbardziej nas interesuje, żeby ci, którzy tego słuchają, o czym mówimy, to przyjęli to do serca i w tej prawdzie, o której tutaj mówimy, chodzili. I to wtedy sprawia radość. Jak ja widzę, że słowo, które jest nauczane, jest przyjmowane i widać je w życiu tych, którzy go słuchają, to to jest powód do radości. Więc jeżeli zdarzyłoby mi się kiedyś powiedzieć coś, co uznalibyście za fajne, to nie mówcie mi, że mi się udało fajnie powiedzieć, tylko starajcie się wprowadzić w to życie tak, żeby to było widać, że dotarło. Bo ja miałem już przyjemność z wieloma takimi, no właśnie nie do końca wiadomo, czy braćmi, którzy mówili: Piotrek, ale ty powiedziałeś takie super kazanie. A potem się okazało miesiąc, dwa później, że w ogóle się do serca nie przykleiło ani jedno ze słów, które było powiedziane. I gdyby to był mój występ, w którym ja opowiadałem jakieś swoje historie, no to byłoby pół biedy, ale ja w większości operowałem cytatami Pisma Świętego, które spłynęły po człowieku jak po kaczce. I to jest rzecz smutna, a my nie przysparzajmy sobie powodów do smutku, tylko powodów do radości. Ja bardzo się raduję z tego, że mogę Was tutaj widzieć, którzy o tej porze roku mogliście sobie znaleźć dużo wygodniejsze zajęcia niż podróżowanie do Warszawy, a jednak mimo to podjęliście ten wysiłek po to, żeby spędzić czas razem ze sobą, żeby razem działać dla Pana. To jest coś, co mnie też pokrzepia, gdy widzę, że są ludzie, których słowa Boga interesują. I chciałbym powiedzieć, dlaczego istotne jest, żebyśmy robili to, co robiliśmy dzisiaj, czyli wyszli i głosili Słowo Boże. Bo powiedziane jest: idźcie i głoście. Jest oczywiście wiele metod dzielenia się Słowem Bożym. Można się ogłaszać w internecie, w radiu, w telewizji, wysyłać listy, ulotki zostawiać i to jest wszystko bardzo fajne. Ale przykazanie jest: idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. No i my mamy to robić oczywiście dlatego, że Jezus tak powiedział i nie musimy się zastanawiać koniecznie dlaczego. Ważne, żebyśmy to robili, ale z przeanalizowania tego, co się robi, też płyną pewne korzyści. Bo jak pewnie zauważyliście, w świecie internetu istnieje coś takiego, takie stworzenie jak troll internetowy. Czyli osoba, tudzież teraz już nawet nie musi to być osoba, może to być maszyna produkująca treści, wiadomości, które mają zamiar Cię zaangażować w rzeczy zupełnie bezpłodne. Mają zamiar zmarnować Twój czas i też skrzywić trochę Twój pogląd na rzeczywistość. Ja czasami, czytając różne komentarze, zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby ktoś miał tak daleko do łba, za przeproszeniem, żeby nie rozumiał najprostszych treści, i w wielu przypadkach podejrzewam, że jest to ktoś, kto sobie robi jaja, drwiny, kpiny. Natomiast gdy wychodzi się na zewnątrz, widzi się ludzi z krwi i kości, widzi się ich prawdziwe reakcje, no to wtedy wiemy, że mamy do czynienia z rzeczywistością, a nie z jakąś fasadą jakiegoś programu czy z kimś, kto robi sobie jaja. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście nigdy nie zapominali o tym, by Ewangelię chodzić i głosić ludziom twarzą w twarz. Pomimo tego, że są różne inne sposoby na głoszenie Ewangelii, to żeby tego nie zaniedbywać, bo w nadchodzących czasach podejrzewam będzie jeszcze dowcipniej ze wszelkimi formami trollowania niż było do tej pory. I trzymanie tego kontaktu z rzeczywistością jest też bardzo ważne, żeby się nie dać ściągnąć w jakieś niszowe dyskusje. Bo jak ktoś będzie nas... Bo jak będziemy się zagłębiać w takich wąskich środowiskach, gdzie sami ze sobą będziemy tylko przedyskutowywać pewne doktryny, które dla ludzi powszechnie są zupełnie nic nieznaczące, no to to będzie wszystko jałowe, do niczego nieprowadzące. Ktoś będzie miał pretensje, że ten powiedział, że Jezus jest Ojcem, ale powiedział to w zły sposób, bo tego nie można mówić w ten sposób, bo Trójca to się objawia tylko... To są rzeczy naprawdę, o których można pomówić czasem, ale to nie są rzeczy najwyższej wagi. Jeżeli mówimy o rzeczach tak trudnych do zrozumienia jak Trójca, to powiedzmy 1 Jana 5,7, a bowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Nie dodawajmy nic więcej, nie ujmujmy nic z tego i nie wdawajmy się w jałowe dyskusje na ten temat. Bo jak będziemy wchodzić w wielkie polemiki z zielonoświątkowcami, z jakimiś mormonami nawet, bo też można, jak ktoś ma chęć na różne dziwne tematy i tego, ile jest planet i od czego, no to będziemy spędzali nasze życie na poruszaniu tematów, które dotyczą ułamka ludzi i nie tylko ułamka, ale to jest ułamek, który wcale nie musi być prawdą w jakimkolwiek stopniu zainteresowany, tylko zainteresowany głupstwami. Bo ktoś, kto prawdy szuka, to też nie będzie w te głupstwa dążył. Te głupstwa są dla tych, których prawda nie interesuje. I jak będziemy pomijać tego typu dziwne dyskusje, nie wdawać się w nie za mocno, tylko mówić krótko i na temat, to być może unikniemy dyskusji o tym, ile aniołów zmieści się na główce szpilki, o tym, czy dzieci można bić kablem czy rózgą i powinno być z nami lepiej. Mówmy krótko, zwięźle i do rzeczy. Jak wytłumaczyć, że zbawienie jest wieczne? Nie da się go stracić. Jest wiele wersetów, które się przytacza, które rzekomo temu przeczą. Też można próbować wytłumaczyć je wszystkie. Tylko czy ktoś, kto nie przyjmuje prostych słów Jezusa, to czy on naprawdę szuka prawdy, czy szuka okazji do tego, żeby sobie podebatować i pogdybać? Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, czy zbawienie jest wieczne, czy tymczasowe, to w liście do Galatów jest bardzo mocne stwierdzenie. Tego tylko rad bym się nauczył od was. Z uczynków li zakonu wzięliście ducha, czyli ze słuchania wiary. I to jest pytanie, które dla każdego, kto ma Ducha Świętego, powinno kwestię rozwiązać. No chyba wiemy, jak wzięliśmy Ducha Świętego. Nie wynikało to z żadnego z naszych wspaniałych uczynków. Było to słuchanie wiary. To było to, co sprawiło, że narodziliśmy się na nowo. Jeżeli mamy dyskutować z kimś o tym, czy, jak to mawiają niektórzy, zbawienie można stracić, czy nie, to powiedzmy tak. Czy Jezus powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny, czy nie powiedział? A jeśli powiedział, no to czy kłamał, czy żartował, czy jak mamy te słowa traktować? I nie ktoś, kto chce się wdawać w dyskusję na ten temat lub bronić poglądu, że zbawienie to jest takie coś, co można popsuć lub zgubić, to niech się jasno wypowie w tej kwestii, czy słowa apostołów i Jezusa możemy traktować poważnie. No bo w końcu Piotr też powiedział, że Chrystusowi wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. No chyba, że nie powiedział, to wtedy jak nie uznajemy, że Pismo Święte jest prawdziwe, to też jakby nie mamy za bardzo dalej o czym dyskutować. I co jest w tym istotne, to że po czym wszyscy mają nas poznać? Czy po naszych zdolnościach debatowania, po naszych nieomylnych doktrynach, czy po czymś innym? Mężowie, bracia, pytanie takie, żebyście mogli odpowiedzieć. Po czym poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa? To jest jedna rzecz, ale to jest za proste. Ewangelia Jana 13:35. Niech sobie każdy zobaczy, że to tam jest napisane. Ja tego nie wymyśliłem. I są to słowa wypowiedziane przez kogoś, kogo powinniśmy się słuchać przede wszystkim. Jak objawił się Mojżesz i Eliasz na górze, gdzie wszedł Jezus z Piotrem i z Janem. Pamiętacie tę historię? Pojawił się Mojżesz, Eliasz, Piotr powiedział: Panie, dobrze nam tu być, zbudujmy 3 namioty, jeden Tobie, drugi Mojżeszowi, trzeci Eliaszowi. Potem oni zniknęli i stał się głos z nieba: oto jest Syn mój, Jego słuchajcie. I konkluzja, jaka z tego płynie, to jest to, że z Mojżesza i z proroków jest wielki pożytek, ale przede wszystkim mamy się słuchać Jezusa Chrystusa. I Jezus powiedział, że po czym wszyscy nas poznają? Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. To jest rzecz, po której mamy być przez wszystkich rozpoznani. I otwórz, jeżeli macie gdzieś założonego tego drugiego Jana, to teraz wróćmy właśnie do pierwszego Jana, pierwszego listu Jana, do 3 rozdziału od 14 wersetu. O, to może być ten moment, żeby popić, tak? Pierwszy list Jana 3:14. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest, a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego. Jeżeli narodziliśmy się z Ducha Bożego, to ten Duch będzie nas prowadził w dobrą stronę i będzie nas prowadził do miłowania Boga i braci. I to jest kierowanie, któremu się powinniśmy poddawać, bo mamy upodobania naszej duszy, mamy pożądliwości ciała i są różne duchy, w tym Duch Boży, który chce nas prowadzić ku temu, co dobre. Jedną z rzeczy, po której poznajemy, że przeszliśmy z śmierci do żywota, jest to, że miłujemy braci i to powinno być w nas widoczne. O to prowadzenie ducha powinniśmy dbać przede wszystkim, jego nie zagłuszać, ale na nim się skupić, bo przeczytajmy jeszcze dalej w 4 rozdziale pierwszego listu Jana. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Przez to poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dziateczki i zwyciężyliście ich, iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. Oni są z świata, przetoż o świecie mówią, a świat ich słucha. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu, najmilsi. Najmilsi, miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. Najmilsi, ponieważ nas tak Bóg umiłował i myśmy powinni jedni drugich miłować. Boga żaden nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas. Przez to poznajemy, iż w Nim mieszkamy, a On w nas, iż z Ducha swego nam dał. W liście do Rzymian napisane jest jeszcze: bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło, a przetoż raduję się z was, ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe. I wiele jest różnych herezji, niegodziwości, które się na tym świecie dzieją, którym niektórzy poświęcają wiele czasu, żeby je zgłębić, tak jak na przykład Ireneusz z Lyonu swego czasu napisał wielkie dzieło przeciw herezjom. Nie wiem, czy znacie człowieka, to jest nazywany ojcem Kościoła. Jeżeli ktoś jest członkiem Kościoła, który ma wielu ojców i tym ojcem nie jest Bóg, tylko jacyś ludzie, no to to jest taka rzecz zwracająca na coś uwagę. W każdym razie uważany właśnie za ojca Kościoła Ireneusz z Lyonu, uczeń Polikarpa, który to Polikarp był uczniem samego Jana apostoła, napisał takie dzieło przeciw herezjom. Ja kiedyś bardzo zaintrygowany, kurczę, ciekawe, przeczytam, co tam napisał. I on tam się produkował przeciwko gnozie. To były jakieś takie totalne dyrdymały ta gnoza, że ja się zastanawiałem. No, rozumiem, że ludzie wierzą w rzeczy dziwne, ale czemu jemu się chciało poświęcać czas na to, żeby tłumaczyć, że te wszystkie dyrdymały nie mają, są kłamstwem, podczas kiedy tam nawet nie było żadnej treści, która by się odnosiła jakoś do Pisma Świętego, tylko wszystko było jakąś zupełnie fantazją, jak o jakichś kolorowych trolach by była mowa, jakichś Gwiezdnych Wojnach. Jak sobie to przeczytacie, to pewnie podobna myśl się wam nasunie. No ale to był wielki teolog, który poświęcił kupę swojego życia po to, żeby napisać dzieło o czymś, co nie ma żadnego znaczenia. No i ten człowiek średnio dobrze swój czas spożytkował. My powinniśmy czas swój pożytkować lepiej i nie musimy się zagłębiać w różne metody, jakich diabeł stosuje. Wszystko złe, o czym powinniśmy wiedzieć, to przeczytamy o nim w Piśmie Świętym i doświadczymy w życiu. Więcej nam nie trzeba. Nie musimy złego szukać, diabelskich sposobów szczególnie dociekać. To, co nam podaje Pismo, będzie nam wystarczające. Też, żeby rozpoznać kłamstwo, najlepiej jest skupić się na prawdzie. Żeby wiedzieć, jak wygląda miłość fałszywa, trzeba wiedzieć, jak wygląda miłość prawdziwa, a nie znać wszystkie sposoby, na które ludzie wymyślili, żeby zboczyć od prostej drogi. I zwróćmy się do listu do Galatów, do rozdziału 5. Jak rozpoznawać te różne rzeczy, które chcą nami kierować, bo mamy ducha, który chce nas prowadzić dobrze, mamy pożądliwości naszego ciała, które chcą nas prowadzić nie za dobrze. I jak rozpoznawać, kiedy, która rzecz jest właściwa, a która niewłaściwa. I jak czytamy w liście Galatów 5 od wersetu 17, A bowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne. Abyście nie to, co chcecie, czynili, lecz jeśli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem. A jawne są uczynki ciała, które te są. Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrość, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jak i przedtem przepowiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu, albowiem którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami. Jeśli duchem żyjemy, duchem też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc. Bracia, jeśli by też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy, duchowni, naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. A bowiem, jeśli kto mniema, żeby czym był, nie będąc niczym, takiego zwodzi własny umysł jego. Ale każdy niechaj własnego swego uczynku doświadcza, a wtedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim, albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. I to są rzeczy, na których powinniśmy się skupiać. Miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, czyli życzliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. To powinny być rzeczy, które się będą w naszym życiu przejawiać. Natomiast owoce ciała i wszystko, co by prowadziło nas do tego, żeby te rzeczy, te owoce ciała się w naszym życiu pojawiały, to są rzeczy, z którymi musimy walczyć. To są pożądliwości ciała, którym się mamy przeciwstawiać. I te rzeczy musimy rozróżniać, bo póki jesteśmy w tym ciele, to ono przeciwko duchowi pożądać będzie i nie przestanie. Ta batalia trwa cały czas. Otwórzcie jeszcze list Jakuba w rozdziale 3. Test, kto najszybciej otworzy list Jakuba. Uwaga. Już? Tak? Wygrałem. Ale nie było żadnych nagród przygotowanych. Wygrałeś dwa ostatnie kawałki pizzy. Ale skąd wiedział, że tam widzisz? Jakuba 3:14. To jest kolejna rzecz, po której można rozeznać, jakiego ducha są rzeczy, które nami chcą prowadzić. Jakuba 3:14. Ale jeśli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu waszym, nie chlubcież się ani kłamcie przeciwko prawdzie. Nie jest ci ta mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, diabelska. Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki i wszelaka zła sprawa. Ale mądrość, która jest z góry, najprzód ci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna, ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. Takie jest jeszcze ciekawe spostrzeżenie, że człowiek wierzący ma pokój, ale w sercu, wewnątrz, bo na zewnątrz będzie go czekało wiele rzeczy niepokojących. Natomiast wielu ludzi, którzy ma pokój, można by powiedzieć, na zewnątrz, we wnętrzu są bardzo zaniepokojeni. No tutaj przytaczanym chyba zawsze przykładem są słynne gwiazdy Hollywoodu, które no mają, jak wielu ludzi mniema, wszystko, a oni wszyscy są tacy w tych bogactwach nieszczęśliwi. I to jakby pokazuje tą różnicę, podczas kiedy chrześcijanin odarty ze wszystkiego, opuszczony przez rodzinę, przyjaciół, może mieć pokój w sercu, bo wie, że Bóg jest z nim i ma Ducha Świętego i wie, że co by się tutaj na tym świecie nie wydarzyło, to Chrystus go nie opuści. I jak przeczytaliśmy o tych rzeczach właśnie, o zawiściach, o zajątrzeniach, o których mówi Jakub. To są wszystko rzeczy z ciała, których chcemy unikać, które nie powinny być wśród nas obecne. I to nie jest tak, jak mówią buddyści, że wszelkie nieszczęścia to wynikają z tego, że ty masz ego i ty byś coś chciał, bo to nie jest tak. Jak czytamy w Ewangelii Marka na przykład 9:33, zatem przyszedł do Kapernaum, a będąc w domu, pytał ich, o czym żeście w drodze między sobą rozmawiali? Pytał Chrystus uczniów. Lecz oni milczeli, a bowiem rozmawiali między sobą w drodze, kto by z nich był większy. A usiadłszy, zawołał 12 i mówił im, jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. No i jak zauważyliście, Jezus nie powiedział, to jest niedobrze, że wy macie jakieś pragnienie i że chcecie być najlepsi, najwięksi, tylko odniósł się do tego, mówiąc, jeżeli chcecie być najwięksi, to świetnie, tylko zróbcie to we właściwy sposób, czyli bądźcie sługą dla innych. I jest wiele pragnień naszej duszy, które są właściwe. Jedną z nich to jest to, by być kimś wielkim. To jest w porządku pragnienie. Problemem jest, kiedy ktoś myśli, że już jest kimś wielkim i próbuje wszystkich jeszcze do tego na siłę przekonać. To już jest niewłaściwe, ale samo dążenie do tego, by największym być, jest dobre. Trzeba tylko do tego dążyć pobożnie. Tak samo jak dobrym pragnieniem jest posiadanie żony, ale no, nie muszę też może wymieniać, jakie niedobre rzeczy mogą się w tej materii pojawiać. Wszystko można, wszystkie pragnienia, może nie wszystkie, ale wiele pragnień naszej duszy możemy zaspokoić w sposób pobożny i tego powinniśmy szukać. Nie próbować się wyzbyć wszelkich pragnień, bo po to Bóg nam dał różne pragnienia, żebyśmy je spełniali i dał nam sposób na dobre tych pragnień spełnienie. W liście do Filipian mamy napisane, jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, dopełnijcież wesela mojego, abyścież jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący, nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. I kończąc może na fragmencie z listu Jakuba, z rozdziału pierwszego i w wersecie 27. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata. Wszyscy poznają, mają poznać, że jesteśmy uczniami Chrystusa po naszej miłości, która ma się też wylewać na sieroty i wdowy, które w tym świecie, mimo tego, że nam się może często wydawać w Warszawie, gdzie wszyscy ludzie są z ulic posprzątani, którym się mogło nie powieść, to jest wiele sierot i wdów w Polsce, które pomocy potrzebują i którym my tę pomoc powinniśmy nieść, które my jako chrześcijanie powinniśmy być w stanie się zorganizować na tyle, nie tylko żeby sami mieć się gdzie spotkać i sami mieć co zjeść, ale jeszcze żeby ze wszystkich błogosławieństw, które Bóg da nam, było coś dla tych, którzy mieli w życiu nieco mniej szczęścia i abyśmy sierotom i wdowom pomoc nieśli, bo zagłosowaniem nawet na najbardziej lewicową partię sierotom i wdowom się nie pomoże, co więcej, nawet się im zaszkodzi. Głosując na pana Mencena też się żadnej sierocie i wdowie nie pomoże, a nawet może i się zaszkodzi, bo jakaż może być korzyść z tego, że władzę obejmie bałwochwalca, bezkręgosłupa, zdrajcą będący. Myślicie, że komuś to będzie przydatne? Nie sądzę. I nie możemy też, bo to jest popularne podejście dzisiaj wielu ludzi, że oni nie mają, bo gdzieś tam wewnątrz każdy czuje, że no ludziom trzeba pomagać, ale to ja im pomogę tak, że ja zagłosuję tak, żeby było dobrze i czy to już dam na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to już na pewno komuś pomogłem, w ogóle jestem dobrym człowiekiem wtedy. No, my powinniśmy się starać, żeby ta pomoc była realna, żeby była faktyczna, a nie tylko po to, żeby uspokoić nasze sumienie. I nie chodzi o to, żeby ktoś widział, że my komuś pomogliśmy. Chodzi tylko o to, żeby Bóg o tym wiedział i żebyśmy byli Jemu posłuszni. A im ludzi mniej o tym wie, tym lepiej, byleby tylko to faktycznie miało miejsce, a nie było czymś, o czym tylko mówimy w teorii. I na czym, i na tym zakończę. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo i za wszystkie Twoje błogosławieństwa, którymi nas obdarowałeś. Proszę, pobłogosław resztę naszego czasu razem, jak i kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś bezpiecznie tutaj wszystkim dotrzeć i czuwaj też na nich w drodze powrotnej. Nad nimi w drodze powrotnej. Amen.